Artur Dziambor o tym, że dni Jarosława Gowina w rządzie są policzone, o tym, jak zagłosuje Konfederacja w sprawie Lex TVN, a także o prezesie Najwyższej Izby Kontroli Marianie Banasiu. Dziś także o tym, czy popiera zaproszenie przez Grzegorza Brauna wojsk komunistycznych Chin do Polski. Będzie także o wolności słowa i o paragrafie 196 o obrazie uczuć religijnych. To jest program Idź pod prąd, dogrywka. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Jest z nami poseł Konfederacji Artur Dziambor. Witam pana posła bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, jak pan ocenia tak zwaną ustawę Lex TVN? Czy jest to walka o polonizację mediów, czy zamykanie, likwidowanie i tak już nielicznych mediów, które krytykują rząd?
No, ja tą ustawę postrzegam negatywnie, natomiast ja widzę w tej ustawie zupełnie inne dno. Ja nie wierzę w to, że Prawu i Sprawiedliwości naprawdę zależy na tym, żeby jakkolwiek zagrać na nosie Amerykanom, którzy są właścicielami TVN-u. Ja jestem przekonany, że chodzi o coś zupełnie innego.
O co w takim razie?
No, Amerykanie mają w tym momencie dosyć, znaczy na naszej linii, Polska, Ameryka, mamy dosyć trudną sytuację. Po pierwsze jest zmiana administracji. Joe Biden ma zupełnie inne otoczenie niż miał Donald Trump i zupełnie inne podejście do spraw międzynarodowych niż miał Donald Trump. Z Donaldem Trumpem rzeczywiście rządowi Prawa i Sprawiedliwości udawało się utrzymywać takie stosunki, które można określić w skrócie jako stosunki przyjazne, przyjaźni. To, co ja za każdym razem powtarzam, że państwa nie mają przyjaciół, tylko interesy. Tutaj w przypadku Donalda Trumpa jeszcze połączyło się ta wspólnota idei niektórych przynajmniej. Więc to jest pierwsza rzecz. Administracja Donalda Trumpa oczywiście odchodzi razem z nim, wchodzi Joe Biden. Joe Biden, który, no trzeba to sobie też jasno powiedzieć, jest jednak reprezentantem amerykańskiej lewicy. Jego otoczenie jeszcze bardziej jest lewicowe w porównaniu do jego samego, jeżeli chodzi o jego wypowiedzi różne na tematy społeczne przede wszystkim. I to też trzeba brać pod uwagę, jeżeli mówimy o współpracy międzynarodowej naszych państw. I dochodzi tutaj absolutnie najważniejsza sprawa, czyli Unia Europejska, która z roku na rok coraz bardziej zaczyna przypominać to superpaństwo, które chyba od samego początku było marzeniem twórców Unii Europejskiej. Ten biurokratyczny potworek zaczyna przekształcać się właśnie w taką gigantyczną machinę polityczną, która będzie trzymała bardzo krótko, na krótkiej smyczy różne państwa, no między innymi poprzez tak zwany fundusz odbudowy, który, jak wiecie państwo, jeżeli interesujecie się polityką, którzy oglądacie, no będzie nas bardzo, bardzo krótko trzymał. I tutaj wkracza Joe Biden z kwestią Nord Stream 2, która nas najbardziej interesowała od samego początku i mówi, że właściwie no to już trudno, to już leży, to już niech to się dokończy i niech już działa. A druga kwestia to Unia Europejska, gdzie zgodnie z pewną maksymą, że do Europy ma być jeden telefon, no i ten telefon będzie do Angeli Merkel, a właściwie nie do Angeli Merkel, tylko do jego następcy albo następczyni. I tutaj też jest kwestia tego, że właściwie Joe Biden jakby machnął ręką na Europę, wysyłając tego typu sygnały. A Polska, no podejrzewam, że wygląda to w ten sposób, że no skoro tak, no to porozmawiajmy poważnie, tak? No to my też mamy pewne interesy, my też mamy coś, na czym nam bardzo zależy i my też potrafimy pokazać, że z nami nie można tak po prostu sobie pogrywać. I tutaj wysyłamy sygnał. Jaki sygnał? No taki sygnał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości może za chwilę naprawdę napsuć krwi amerykańskiemu biznesowi, który prowadzi tutaj media, również te informacyjne.
Dlaczego w takim razie jest pan przeciwko tej ustawie, tak zwanej Lex TVN?
Czy ja jestem przeciwko w ogóle jakimkolwiek próbom wpłynięcia na jakiekolwiek media, jakąkolwiek cenzurą? Ja jestem wolnościowcem i nie oceniam tego. Podam panu przykład. Ja jestem całe życie praktycznie w partii Korwina-Mikkego z różnymi tam przerwami, ale jednak przy Korwinie-Mikke. pamiętam gdzieś jakiś 2012 czy 2013 rok, Gazeta Wyborcza robiła takie coś jak brunatna mapa Polski. I oczywiście na tej mapie Polski tam pokazywali, gdzie który człowiek zarządza tym marszem, nie wiem, faszystów, tak, po Polsce. I na Pomorzu zostałem wymieniony ja. Byłem wtedy młodym działaczem, no 10 lat temu to było, no to byłem wtedy młodym działaczem, powiedzmy, w partii Korwin-Mikkego. My nie mieliśmy nic wspólnego z jakimkolwiek faszyzmem. My jesteśmy wolnorynkowcami, my chcemy niskich podatków, niskiego ZUS-u, nie wiem, i takich tego typu rzeczy. To jest banalnie proste, czego my chcemy. Tymczasem zostałem w ten sposób opisany. W odwecie za to nagrałem filmik na YouTubie, na którym mówię, co sądzę o takim dziennikarstwie, i drę tą gazetę, mówię, że się do niczego nie nadaje. Ale w życiu bym sobie nie pomyślał, żeby zamknąć redakcję za tego typu numery, albo jakkolwiek ograniczać im możliwości mówienia tego, co oni uważają. Na tym polega wolność słowa. Ja się mogę z tym nie zgadzać, ale ja nie mam prawa jako polityk wpływać na to, ponieważ to widzowie, to czytelnicy, to słuchacze oceniają, co rzeczywiście chcą oglądać, słuchać, czytać, a nie jeden czy drugi polityk, który wiadomo, że za każdym razem, gdy będzie politycznie decydował, to będzie decydował ku chwale swojej partii.
Panie pośle, no mówi pan o sobie, jest pan wolnościowcem, jest pan przeciwnikiem tej ustawy, ale w Konfederacji nie macie jedności w sprawie tej ustawy. Pan mówił, zdaje się, w Onecie, że pan uważa, że ta ustawa w ogóle nie będzie głosowana, że gdzieś tam się rozejdzie po kościach. No ale czy jeżeli by się tak jednak nie stało, czyli żeby jednak było to głosowanie i część posłów z Konfederacji, z tego katolicko-narodowego stronnictwa głosowałaby za tą cenzurą. Czy jakby pan ocenił takie głosowanie?
Powiem panu tak. No my rzeczywiście mamy takie ustalenie, że nie rozmawiamy o tym, dopóki tego nie będzie w Sejmie. Nie dyskutujemy o tym, dopóki tego nie będzie w Sejmie. Ja się wyrwałem rzeczywiście, stwierdzając to, co stwierdziłem. No uważam, że po prostu ta ustawa po pierwsze nie wejdzie, po drugie nigdy wejść nie powinna. Natomiast rzeczywiście z kolegami ustaliliśmy sobie, że nie rozmawiamy o tym, jak będziemy głosowali, dlatego że pojawiła się na scenie politycznej taka niezdrowa dyskusja, która jest oparta właściwie całkowicie na emocjach, a ta emocja, która towarzyszy tej dyskusji, to jest, czy ja lubię, czy ja nie lubię TVN-u. I właściwie na tej linii przebiega podział. Natomiast to nie o tym jest tutaj rozmowa zupełnie i dlatego my stwierdziliśmy, że w związku z tym, że chcemy być merytoryczną opozycją, nie chcemy w tym uczestniczyć. Poza tym widzę też pewne niebezpieczeństwo polegające na tym, że staliśmy się przedmiotem jakichś układanek sejmowych, a my no, nie godzimy się na to, żeby nas jakkolwiek traktować inaczej niż podmiotowo, więc nie uczestniczymy teraz w tej dyskusji. Ja swoje powiedziałem i myślę, że to jest dosyć oczywiste w moim przypadku. Za kolegów nie występuję, natomiast jak ta ustawa wejdzie na obrady Sejmu, to wtedy będziemy musieli oczywiście konkretnie zdecydować, co z nią robimy. Na dziś ja jestem przekonany, mimo tej spektakularnej komisji, którą wczoraj widzieliśmy, jestem przekonany, że ta ustawa nie wejdzie na obrady Sejmu.
Panie pośle, no mówi pan, że nie zgadzacie się, żeby być rozgrywani, no ale w rzeczywistości rozgrywani jesteście. No nie ma też tych wypowiedzi, tak jak pan powiedział, ale jednocześnie i pan się wypowiada, i pan poseł Winnicki, i pan poseł Bosak też na Twitterze umieszczali wpisy sugerujące, że popierają jednak tą ustawę.
To powiem panu tak, to dosyć ciekawie wygląda, ponieważ oczywiście jeżeli zagłosujemy za tą ustawą, no to natychmiast jest jakaś grupa gotowa do tego, żeby krzyczeć, że o, przystawka PiS-u. A jeżeli zagłosujemy przeciw tej ustawie, no to już na przykład była posłanka Żukowska z SLD, która się wyrwała i zaczęła snuć jakieś kosmiczne teorie o tym, że my to już jesteśmy w koalicji z Tuskiem. Więc to jest niestety problem, ponieważ w Polsce polityka troszkę tak wygląda, że ona jest całkowicie podzielona na te dwa największe obozy, na te dwie wielkie firmy polityczne i albo się trzeba być albo z PiS-em, albo z Platformą. My się na to od początku tej kadencji nie godzimy. My za każdym razem staramy się podchodzić do każdej ustawy merytorycznie i tam, gdzie trzeba było krytykować rząd, tam go krytykujemy, a tam, gdzie robi coś dobrze, czasem się zdarzy, to popieramy. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast, tak jak mówię, no, jest to problem, ponieważ on budzi emocje. Emocje polegające na tym, że no, tak jak powiedziałem, a niektórzy lubią, a inni nie lubią tego TVN-u i chcieliby zobaczyć, jak im tam nie jest za dobrze w życiu. No i sam fakt, że my tutaj dzisiaj rozmawiamy, jest już też częścią tej właśnie dyskusji, która się wytworzyła. A może się okazać całkiem przypadkiem, że za tydzień, za dwa, ta ustawa sobie trafi do pani marszałek Sejmu, a następnie do zamrażarki. I tak sobie będzie leżała do końca kadencji i nikt nie będzie o niej pamiętał już za tydzień, dwa, bo może się będzie zdarzało coś, wydarzy się może coś dużo grubszego. I ja myślę, że dużo grubsze rzeczy dzieją się obok. Dużo grubsze rzeczy, jeżeli chodzi o skład rządu, który za chwilę może się zmienić. Dużo grubsze rzeczy, jeżeli chodzi o pana Banasia, który może bardzo wpłynąć na to, jak wygląda w Polsce rządzenie. Jest mnóstwo tematów, które faktycznie powinny nas emocjonować, a ten jest częścią, myślę, negocjacji pomiędzy polską a amerykańską dyplomacją i właśnie dlatego w pewnym momencie po prostu zniknie.
Powiedział pan, że jest to część negocjacji, no ale jednocześnie krytykując TVN, bo myślę, że każdy krytykuje często TVN, no to jest to prawda taka, że jest to jedna już z niewielu telewizji, która jest teraz opozycyjna do rządu po tym, jak przecież Orlen wykupił Polskę Press, no to ten system medialny się domyka. No powiedział pan, użył takiej alternatywy, że jakbyście głosowali za PiS-em, to jedno, jak przeciwko, to drugie, najprawdopodobniej zagłosujecie część tak. I moje pytanie, czy w takim razie taka formacja, konfederacja, która nie ma zgody w tak podstawowej sprawie, no jaką jest, jak pan powiedział sam, wolność słowa, cenzura, własność prywatna, no bo to też przecież jest własność tych Amerykanów. Czy taka formacja jest wiarygodna? Jaki jest sens tak rozdwojonej formacji, która no w takich podstawowych sprawach, no to część powie tak, no i w rzeczywistości no nie zajmiecie jasnego stanowiska?
No, Konfederacja jest partią, która została stworzona na bazie różnych środowisk. I te środowiska czasami się różnią oczywiście w niektórych kwestiach. Nie wiem, posłużę się pierwszym z brzegu przykładem, niedziele handlowe. Tak? Wolnościowcy uważają, że właściciel sklepu ma prawo otworzyć sklep, kiedy zechce i obsługiwać klientów, kiedy zechce, a na przykład nasi koledzy narodowcy uważają, że w niedzielę nie wolno. My, wolnościowcy, uważamy na przykład, że marihuanę należy zalegalizować, a nasi koledzy narodowcy uważają, że nie wolno. Tutaj w tym przypadku nie stwierdzam kategorycznie, ponieważ mam nadzieję, że zagłosujemy wszyscy jednolicie. To po pierwsze, jeżeli takie głosowanie będzie, ale powtórzę jeszcze raz, ja uważam, że takiego głosowania nie będzie i będziemy mogli przejść do rzeczy ważnych, a jeżeli chodzi o rzeczy ważne, które wymieniłem, no to nadchodzi głosowanie nad uchyleniem immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. I to nie jest żart. To, co tam się dzieje, to są rzeczy bardzo ważne, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli ma możliwości kontrolowania i raporty, które składa Najwyższa Izba Kontroli, to nie jest polityka. To są gołe fakty wynikające z dokumentów. Oni mają dużo lepsze narzędzia niż posłowie i trzeba ich słuchać. I to się dzieje z tyłu. To jest coś, co może przypadkiem obalić ten rząd, ponieważ może wykazać, gdzie ten rząd robi źle. Ale my się będziemy emocjonowali tym, czy zamkną, czy nie zamkną TVN-u. Tak przy okazji powiem panu jeszcze, że należy zwrócić uwagę na to, jak wygląda przypadkiem, czy przypadkiem nie wpłynie na realizację tej ustawy, jeżeli ona przejdzie. No, kontrakt, umowa o współpracy polsko-amerykańskiej z 1991 roku. Zaznaczam, że zgodnie z konstytucją takie umowy są nad ustawami. A w tej umowie jasno jest powiedziane, że państwa nasze nie będą nawzajem robiły sobie, kolokwialnie nazywając tę sprawę, na złość. A tutaj ewidentnie jest tak, że po prostu Polska próbuje się odegrać, chociaż też trzeba powiedzieć, że to nie było nieoczekiwane, ponieważ Jarosław Kaczyński zapowiadał to przecież latami, że jak już będzie czas, to on się zajmie tym TVN-em, tak? No i się zajmuje, bo obok mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, której zostało 59 dni na to, żeby wydać koncesję na istnienie stacji TVN24. I tutaj też, znowuż, moja wolnościowa dusza cierpi, ponieważ ja uważam, że nie powinno być takiej koncesji. Krajowa Rada nie powinna absolutnie mieć prawa dyktowania, co mi wolno, a czego mi nie wolno oglądać. Ale w takiej akurat medialnej rzeczywistości żyjemy. No i gdyby przypadkiem się okazało, że Krajowa Rada spróbuje zablokować TVN24, to będzie jeszcze gorzej niż tą ustawą, ponieważ w Krajowej Radzie siedzą w tym momencie już pisowcy wyznaczeni i będzie to po prostu jasne, że poszedł pan poseł Suski i przypilnował, żeby ich funkcjonariusze w odpowiedni sposób zareagowali. To jest jeszcze bardziej karygodne niż ta dyskusja sejmowa, która się dzieje wokół tej ustawy.
Panie pośle, chciałem teraz przejść jeszcze Do podobnego tematu wolności słowa, nie wiem, słyszał pan pewnie o procesie pastora Pawła Hejckiego, redaktora naczelnego naszej telewizji. Został skazany nieprawomocnym wyrokiem za krytykowanie prezydenta Dudy i Kościoła katolickiego. Chciałem zapytać, jak pan ocenia zachowanie jednego z konfederatów, który chwalił się publicznie na Twitterze tym, że złożył doniesienie do prokuratury na pastora Pawła Hejckiego. To jest pan Michał Błaszczak, sekretarz krajowy i prezes regionu lubelskiego Młodych dla Wolności, członek partii Korwin. Mhm. Zgadza się pan z tym?
Nie znam pana Błaszczaka, natomiast też, przepraszam bardzo, nie znam sprawy, ponieważ no, tak się zdarzyło, że no, nie jestem na bieżąco. Natomiast ja generalnie uważam, że czegoś takiego jak obraza uczuć religijnych nawet, czy obraza prezydenta, to jest kwestia, która mogłaby być rozwiązywana w ramach powództwa cywilnego, natomiast absolutnie nie powinna być ścigana z urzędu i moglibyśmy się zastanowić nad tym w inny sposób niż to jest teraz. Ja podejrzewam, że tego typu sprawy w przyszłości będą rozwiązywane inaczej. No, my też żyjemy w dosyć specyficznej rzeczywistości, jeżeli chodzi o to właśnie, o te kwestie, za co można być skazanym, za mówienie czego można być skazanym. Ja oczywiście bardzo stawiam dużą tamę pomiędzy wolnością słowa a dobrowolnością słowa. Natomiast no, patrzę też na to, co się dzieje w Ameryce. Jestem wielkim fanem wszelkich amerykanizmów i powiem panu, że no, chciałbym żyć w takiej rzeczywistości, w której politycy mają do siebie aż tyle dystansu i w której naprawdę wolno powiedzieć bardzo dużo, tak długo, póki się nie kłamie i nie oskarża kogoś o coś, co jest nielegalne.
Rozumiem, że jest pan za przeciwnikiem, jest pan za zniesieniem artykułu 196 o obrazie uczuć religijnych, to jest tak zwany ten artykuł.
Na pewno nie będę o to jakoś bardzo zabiegał, natomiast rzeczywiście, gdyby ten temat się pojawił, to uważam, że coś takiego nie powinno być ścigane z urzędu. Tak? Natomiast to dokładnie tak samo jak wszelkie inne zniesławienia. Tak? To jest kwestia naprawdę umowna. To, co się dzieje dzisiaj na Facebooku, Twitterze, na jakichś innych tego typu portalach przecież, konta ściśle tajne, nie podane z nazwiska ani ze zdjęcia, które potrafią wypisywać najobrzydliwsze rzeczy, tak naprawdę to politycy to właściwie nie powinni z sądów wychodzić, żeby ścigać tych wszystkich ludzi, którzy ich komentują. Także na to należy po prostu machnąć ręką i uznać, że tak właśnie wygląda świat. I troszkę w Stanach Zjednoczonych tak jest. Ja analizuję sobie wszystkie kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych na przykład i no powiem panu, że tam się dzieją w mediach, tych głównych mediach, w programach najbardziej oglądanych bardzo często takie rzeczy, że no w Polsce to myślę, że to się nigdy nie wydarzy. Niektórzy powiedzą i może dobrze, a ja stwierdzam, że no tam po prostu wolność słowa jest zupełnie inaczej rozumiana. Tak długo, póki ktoś nie oskarża kogoś o coś kryminalnego, no to wtedy tematu nie ma, tak? Ponieważ śmiać się można na wszelki sposób, krytykować również można na wszelki sposób. I ja tę maksymę wyznaję też w kontaktach z ludźmi. Ja jestem bardzo aktywny na Twitterze na przykład. I póki ktoś mnie krytykuje, no to jest oczywiste, że się ludziom może nie podobać to, co ja mówię, czy to, co ja robię. Natomiast jak ktoś kłamie na mój temat, to stawiam bardzo wyraźną tamę i żądam przeprosin, ponieważ no, nie chciałbym, żeby gdziekolwiek w przestrzeni publicznej funkcjonowały na mój temat jakieś kłamstwa.
W Polsce widocznie już teraz powoli nie można krytykować niektórych instytucji. Panie pośle, chciałbym, żeby pan teraz skomentował wypowiedź pana Sławomira Mencena w programie Hate Park właśnie w sprawie wolności słowa, w sprawie artykułu 196. Proszę teraz o ten fragment z programu Hate Park ze Sławomirem Mencenem.
Na Zachodzie skończyła się już wolność słowa. Nie możesz mówić tego, co myślisz, bo zaraz się ktoś obrazi. Jestem wielkim fanem wolności słowa i chcę, żeby ludzie mogli mówić to, co myślą, nawet jeżeli komuś się ten inny pogląd nie podoba. Jeżeli wprowadzasz cenzurę prewencyjną, że ludzie muszą się gryźć w język, żeby przypadkiem kogoś nie urazić, no to kończy się wolność słowa i to jest jakiś świat, w którym nie bardzo chciałbym żyć.
Miałeś te 100 ustaw, które zaproponowałeś. I tam nie było takiej ustawy, która by znosiła ustawę o obrażaniu uczuć religijnych. A uważasz, że powinien zostać zniesiony?
Podejrzewam, że wolałbym, żeby on istniał, natomiast w Stanach Zjednoczonych zdaje się nie ma takiego poglądu. Osobiście nie zamierzam zwalczać przepisu zabraniającego na obrazy uczuć religijnych.
A dlaczego nie?
ponieważ nie bardzo bym chciał, żeby ktoś obrażał moją religię.
Panie pośle, czy to nie jest hipokryzja, że tutaj najpierw jest fanem, wielkim fanem wolności słowa, że tak trzeba krytykować, właśnie pozwalać na tą krytykę, no a przychodzi co do czego i temat jest krytyki już czegoś jego religii, to tutaj już walczyć o to nie będzie i to się mu nie podoba. Jak pan ocenia taką...
Panie redaktorze, to tak jak ja powiedziałem, jakby pan sobie przewinął troszkę naszą rozmowę, to ja to samo powiedziałem właściwie, że ja uważam, że ten artykuł nie powinien istnieć, natomiast nie będę jakoś tego z tym strasznie walczył, dopóki nie wpiszę tego sobie w program wyborczy, ponieważ coś takiego zawsze jest źle odczytywane. My żyjemy też w trochę takiej przestrzeni politycznej, w której niestety pewne kroki są zawsze jakoś tak obserwowane i powiedzmy widziane w zły sposób. Jak ja mówię o legalizacji marihuany, to natychmiast się ludzie zastanawiają, czy ja nie jestem jakimś z lewicy, bo to lewica jest znana z tego, że chce legalizować marihuanę, a ja uważam, że po prostu narkotyki powinny być, nie powinny być przede wszystkim penalizowane, tak, dla własnego użytku. Więc to
w takim razie, panie pośle,
czy
Sławomir Mentzel nie powinien powiedzieć w takim razie, że jest fanem wolności słowa, ale w tych kwestiach, w których się zgadza? A nie, no, nie w tych, w których mu się podoba? No bo ja jak mu się nie podoba, to już jakoś nie jest tym fanem.
Nie widzę tutaj problemu, natomiast ja osobiście, tak jak mówię, ja nie wiem, ja się wychowałem w dużym stopniu na South Parku, na Family Guy'u, na innych tego typu audycjach i tam ciężko jest się o cokolwiek obrażać, no i to na tym trochę polega, życie musimy do życia mieć jakiś dystans i musimy też wiedzieć, że po prostu nie może tak być, to Sławek ma świętą rację, że teraz już nie można się z niczego śmiać. Ja cały czas zwracam przecież na to uwagę w różnych moich wypowiedziach, na funkcjonujące cancel culture, które sprawia, że niestety, ale nie wolno nam używać pewnego poczucia humoru. Jak oglądamy filmy z lat 80., 90., to potem mamy tak, że często się pojawia taki opis, że gdyby to było robione dziś, to by ten film nie powstał, ponieważ to i to. Tak? Więc nie wiem, to na tym to polega troszkę. Tak? Trzeba po prostu wiedzieć, że w normalnym życiu w niczym to w żaden sposób nie wpływa na moją wiarę to, że sobie zobaczyłem żywot Briana Monty Pythona. Jest to jedno z ich arcydzieł i dla mnie jest to bardzo śmieszny film, ale patrząc na niestety czasy, do których idziemy, to możliwe będzie, że będzie to coś, co będzie zakazane w telewizji, to nie poleci na przykład, tak? Więc mam nadzieję, że nie dojdziemy do tych czasów. Ja jednak bym chciał, żebyśmy mieli możliwość używania tego obywatelskiego prawa do wolności wypowiedzi tak długo, póki ta wypowiedź nie jest kłamstwem, oszczerstwem na temat danej osoby. No bo chyba nie chcielibyśmy, żebyśmy się nawzajem obrażali, nie wiem, o bycie gwałcicielami, mordercami i tak dalej.
Panie pośle, na koniec zapytam o pana najbliższe przewidywania polityczne. Powiedział pan przed chwilą w wywiadzie, że rząd może się za chwilę zmienić. Jak pan przewiduje przyszłość w polskiej sceny politycznej w najbliższych miesiącach?
Widzimy trwający efekt Tuska, chociaż wakacyjny, więc jeszcze dosyć mało rozpędzony, ale jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że on jakiś jest. Ten efekt Tuska to jest przede wszystkim spowolne zanikanie ruchu Hołowni, ponieważ ruch Hołowni był takim zastępstwem dla Tuska samego przez ten czas, gdy tutaj widać było, że Platforma nie ma przywódcy i nie ma za bardzo celu, do którego dąży. No i teraz się pojawił Donald Tusk, więc dawni wyborcy Platformy Obywatelskiej mogą do niej wrócić, już nie muszą głosować na Szymona Hołowni i to jest pierwsza zmiana. Druga duża zmiana, która nadejdzie, to jest, podejrzewam, wreszcie odejście Jarosława Gowina z rządu i części porozumienia z frakcji rządzącej, czyli po prostu uszczuplenie samego rządu i możliwe, że doprowadzenie do rządu mniejszościowego. Jaki będzie dalszy ciąg tej historii, nie wiem, natomiast widzę, że temperatura jest tak wysoka, że myślę, że dni Jarosława Gowina w składzie rządowym są już policzone.
Panie pośle, na koniec jeszcze zapytam prowokacyjnie. Jest pan miłośnikiem amerykanizmów, tak pan sobie często mówi. Jak pan sobie radzi, będąc w jednym ugrupowaniu z panem Grzegorzem Braunem, który, gdy było mówione na przykład o forcie Trump w Polsce, on zaproponował, że powinien powstać Fort Xi, czyli powinniśmy zaprosić wojska komunistycznych Chin do Polski.
Nie słyszałem tej wypowiedzi, ale mi się z Donaldem Trumpem, bo to o Trumpie było. Z Grzegorzem Braunem mi się doskonale współpracujemy, w ogóle siedzimy w Sejmie obok siebie, więc możemy konsultować wiele rzeczy razem i wiele rzeczy też razem myślę, że jeszcze zrobimy. Więc spokojnie, no, on ma pewne specyficzne wypowiedzi, faktycznie dosyć ciekawe, ale to za każdym razem budzące pewne dyskusje. Ja mam na przykład tak, że mnie się regularnie ktoś pyta, czy to prawda, że Yoda był Żydem, tak, a że jakoś tam się przedstawiam często jako sympatyk Gwiezdnych Wojen, no to potem muszę dyskutować z ludźmi, czy jestem po jasnej stronie mocy, czy po ciemnej stronie mocy, dzięki temu, że Grzegorz Braun właśnie ten swój wybitnie popularny filmik kiedyś tam nagrał. Także nie, są rzeczy, które naprawdę on sprawia, że ludzie muszą myśleć. I to mi się bardzo podoba w Grzegorzu Braunie. Także myślę, że tutaj wszystko będzie dobrze.
Ale też chciałby pan zaprosić wojska komunistycznych Chin do Polski? Jaki jest pana stosunek do komunistycznych Chin?
Nie znam tej wypowiedzi, także ciężko jest mi się do niej odnieść, ale no, rozumiem, że chodzi tutaj o to, że my po prostu powinniśmy przede wszystkim się wzmacniać, a nie liczyć na bratnią pomoc, bo rzeczywiście ta bratnia pomoc w obliczu konfliktu militarnego, który mógłby się kiedyś pojawić, to ona wiadomo, że jest znikoma i że ona w dużym stopniu tak naprawdę nie wpłynie. Ja wielokrotnie wypowiadałem się na temat tego, jak my powinniśmy się rzeczywiście zbroić, szkolić, profesjonalizować. Ja byłem na początku, wiele lat temu, krytyczny na przykład do projektu Wojsk Obrony Terytorialnej. Teraz zmieniłem zdanie po kilku latach, jak zobaczyłem, jak to funkcjonuje. Stwierdzam, że jest to akurat bardzo, bardzo dobra idea, ponieważ na początku było widać, że jest to jakieś takie, tak to wyglądało przynajmniej, że będzie to projekt polityczny, okazuje się, że nie jest aż tak źle, że właśnie są tutaj ludzie, którym naprawdę zależy, to powinny być nasze kierunki, profesjonalizacja wojska, też boli mnie po prostu za każdym razem, gdy słucham ministra Błaszczaka, który teraz cieszy się z tego, że kupił czołgi, które są już właściwie z demobilu. No, to są tematy, którymi powinniśmy się zajmować. Natomiast to, że stacjonuje u nas ileś tysięcy żołnierzy amerykańskich, no, powinno być gdzieś na miejscu między 5 a 10, jeżeli chodzi o nasze priorytety obronne.
Tylko nie rozumiem, jaka byłaby zaleta w tym, jakby stacjonowały z kolei tysiące wojsk chińskich. Powiedział pan, że nie zna pan ten wypowiedzi. No, mówię, puścimy króciutko teraz ten fragmencik, on tam trwa 58 sekund. Także zapraszam pana Grzegorza Brauna.
Xi, tak nazywa się cesarz chiński, prezydent, szef kompartii Imperium Chińskiego. Fort Xi jest moją odpowiedzią na koncepcję Fort Trump, wysuniętą w minionym sezonie przez polityków warszawskich. Fort Xi. To powinna być perspektywa dla polskich państwowców.
Mówili o bezpieczeństwie narodowym ludzie, którzy jego gwarancji upatrują w sprowadzaniu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej. I to jest zdrada, ale Wysoka Izba oswoiła się z tą fałszywą doktryną bezpieczeństwa narodowego do tego stopnia, że nikt nie reaguje.
Jaki jest stosunek pana posła do komunistycznych Chin?
Widział pan ten uśmiech u Grzegorza Brauna, gdy o tym mówił. Ja myślę, że to odpowiada na pytanie. Widzę, że się tutaj pan doskonale przygotował z wypowiedzi różnych moich kolegów. Chciałbym, żeby pan się z moich wypowiedzi przygotowywał.
Nie, pana też się przygotowałem. Mówiłem, że pan uważał, że ta ustawa nie będzie głosowana.
Natomiast, no mówię tutaj, no sam Grzegorz Braun uśmiechał się celowo chyba mówiąc to, dlatego że powiedział dokładnie to, co ja powiedziałem przed chwilą, że my powinniśmy przede wszystkim myśleć o nas, o naszych wojskach, o naszym zbrojeniu się, a nie o bratniej pomocy i po prostu dał to jako pewną figurę tutaj, że no skoro my liczymy na Fort Trump, no to równie dobrze moglibyśmy na coś takiego. I rzeczywiście zwracał uwagę też i na mównicy sejmowej, przecież dokładnie na to, o czym my mówimy, że my zawierzamy się tej obronie Stanów Zjednoczonych, które to Stany Zjednoczone, jak teraz widać chociażby po tym konflikcie, który mamy związanym z TVN-em i związanym z Nord Stream 2 przede wszystkim, bo to chyba od tego się zaczęło, zawodzą. Jeżeli zawodzą w takim projekcie, to jak zawiodą, gdy przypadkiem będzie informacja, że jednak Rosja stwierdziła, że już się pobawiliśmy w tę Unię Europejską, teraz to oni tutaj robią porządek.
Ale panie pośle, nie odpowiada mi pan na moje pytanie. Jaki jest pana stosunek do komunistycznych Chin?
To pytanie.
To stawiam proste pytanie. Jaki jest pana posła stosunek do komunistycznych Chin? Czy to jest mocarstwo takie jak każde inne, czy jednak komunistyczne, zbrodnicze państwo?
Nie, negatywne, ale no to tak jak mówię, no mówię to cały czas tak, że no, no jest to oczywiste, co było powiedziane i na czym to polegało, no. Więc tutaj chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na to, że nam się priorytety pomyliły. Znaczy nie nam, tylko Prawu i Sprawiedliwości i że partiom rządzącym wcześniej, że oni liczą głównie na właśnie zagraniczną bratnią pomoc.
Ale to nie na to rozumiem, że Grzegorz liczyć. Braun żartował w taki sposób, że zapraszałby zagraniczną bratną pomoc komunistów. To przyzna pan, że raczej kiepski żart, bo my tu w Polsce no komunistów może w państwie znamy.
Panu się to może nie spodobało, a mi się spodobało, bo ja wiem, to, nie, co chciał powiedzieć. Tak? Jak Grzegorz Braun napisał ustawę, że chce, żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, młodzi i żeby pani Emilewicz miała helikopter do rozrzucania pieniędzy, to ja też wyłapałem, o co chodzi. I wiedziałem doskonale, że to nie jest tam poważnie, tylko chodzi o to, żeby po prostu obśmiać to, co robi Prawo i Sprawiedliwość z tarczami antykryzysowymi. I nie było innego sposobu, jak po prostu wprowadzić taką poprawkę, która by to doszczętnie, groteskowo obalała. No i tutaj jest taki sam przypadek, także no nie ma sensu.
Się, panie pośle, że jednak no. Jest jakiś głębszy sens w tym, bo Grzegorz Braun wielokrotnie krytykuje na przykład sojusz, czy to kierunek amerykański, a zachwala właśnie na przykład chiński. Także to nie jest chyba tylko tak, że to taki sobie
żart. Musiałby pan zaprosić Grzegorza Brauna, ja nie jestem ani braunistą, ani nie jestem jakoś znawcą
w naszej telewizji, tak.
W tych tematach, niestety. No, naprawdę, proszę zaprosić Grzegorza Brauna i z nim porozmawiać o tym. Myślę, że powie dokładnie to samo, co ja, że po prostu czasem trzeba mocno uderzyć właśnie w ten sposób, również doprowadzając do poważnej dyskusji takimi porównaniami.
Zobaczymy, może się Grzegorz Braun da drugi raz zaprosić, chociaż tak jak mówię, był już kiedyś naszym gościem. Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami poseł Dziambor, poseł Konfederacji. Dziękuję bardzo.
Miłego, pozdrawiam.
Do zobaczenia.